wiosłów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca gości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj, co nie święte, oskłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij, co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Duchu Święty, Duchu Dawco Daru Mądrości, oświecaj nas. Duchu Święty, Dawco Daru Rozumu, pouczaj nas. Duchu Święty, Dawco Daru Rady, radź nam i kieruj nami. Duchu Święty, Dawco Daru Bojaźni Bożej, oswobódź nas od wszelkiego grzechu. Drodzy Państwo, dziś kontynuujemy temat dotyczący wyznania wiary chrześcijańskiej, punkt czwarty, Duch Chrystusa w pełni czasów, dziś Chrystus Jezus. Całe posłanie Syna i Ducha Świętego w pełni czasu jest zawarte w fakcie, że Syn od chwili wcielenia jest namaszczony Duchem Ojca. Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem. Duch Święty jak pisze święty Łukasz w Ewangelii, przekazując też i zwięzły opis związany z narodzeniem Jezusa, ukazuje całą tę rzeczywistość. Popatrzmy chociażby na te słowa, że to Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. Odpowiedź Maryi na anielskie przesłanie było jednoznaczne. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Nigdy w dziejach człowieka od ludzkiego przyzwolenia, powiemy, nie zależało tak wiele jak wówczas. I cała ta głębia tajemnicy wcielenia streszcza się w jednym zdaniu, jak Jan powie w prologu: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, jaką jednorodzony otrzymał od Ojca, pełen łaski i prawdy. To Słowo jest odwieczną mądrością, a jako mądrość jest myślą, a zarazem istotnym obrazem Boga, odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty. Fakt, że Słowo Przedwieczne przyjęło w pełni czasu naturę stworzenia, nadaje temu też i wydarzeniu w Betlejem sprzed 2000 lat szczególne znaczenie. Dzięki Słowu świat stworzeń jawi się nam jako kosmos, znaczy jako wszechświat bardzo, bardzo uporządkowany. Jezus Chrystus z narodu wybranego jako spełnienie, popatrzmy, obietnicy danej Abrahamowi i wciąż na nowo przypominanej przez proroków, przemawiali oni w imieniu i w zastępstwie Boga, ale ekonomia Starego Testamentu była istotnie nastawiona na to, aby przygotować, zapowiedzieć nadejście Chrystusa, Odkupiciela Wszechświata oraz Jego Królestwa Mesjańskiego. W Chrystusie, popatrzmy, ta pedagogia osiąga swój cel, nie ogranicza się ona bowiem do przemawiania w imieniu Boga, jak to czynili prorocy, ale to sam Bóg przemawia w swoim odwiecznym Słowie, które stało się ciałem. I tutaj dotykamy punktu istotnego, odróżniającego chrześcijaństwo od innych religii, w których wyraża się od samego początku poszukiwanie Boga ze strony człowieka. W chrześcijaństwie ten początek dało wcielenie Słowa. To już nie tylko człowiek szuka Boga, ale Bóg sam przychodzi, aby mówić o sobie do człowieka i wskazać mu drogę, którą ma do niego dojść. To właśnie wyraża prolog Ewangelii świętego Jana. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. I Słowo wcielone jest zatem spełnieniem tęsknoty obecnej we wszystkich religiach ludzkości. To spełnienie jest dziełem Boga samego i przewyższa wszelkie oczekiwania ludzkie. Jest tajemnicą łaski. W Chrystusie to religia przestaje być szukaniem Boga, powiemy niejako po omacku, tak? A staje się odpowiedzią wiary daną Bogu, który się objawia. Jest to odpowiedź, w której człowiek mówi do Boga jako do swego Stwórcy i Ojca. Odpowiedź możliwa dzięki temu jedynemu człowiekowi, który jest równocześnie Słowem współistotnym Ojcu, a w którym Bóg mówi do każdego człowieka i każdy człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu. Więcej jeszcze, w tym człowieku odpowiada Bogu całe stworzenie. Jezus Chrystus jest nowym początkiem wszystkiego. Wszystko w Nim odnajduje siebie, zostaje przyjęte i zostaje oddane Stwórcy, od którego wzięło swój początek. I w ten sposób Chrystus jest spełnieniem pragnień wszystkich religii świata i dlatego jest ich jedyną i ostateczną przystanią. Jeżeli z jednej strony w Chrystusie Bóg mówi ludzkości o sobie, to z drugiej strony, w tymże Chrystusie, ludzkość cała oraz całe stworzenie mówi o sobie do Boga. Więcej, oddaje siebie Bogu. W ten sposób wszystko wraca do swego początku. Jezus Chrystus jest odnowieniem wszystkiego, jak mówi święty Paweł, a zarazem spełnieniem wszystkiego w Bogu, spełnieniem, które jest chwałą Bożą. I religia, która ma swój początek w Jezusie Chrystusie, jest religią chwały, jest istotnym istnieniem w nowości życia ku chwale majestatu Boga. I całe stworzenie, w szczególności zaś człowiek, jest objawieniem, powiemy epifanią chwały Bożej, powołanym do pełni życia w Bogu. W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, Bóg szuka człowieka. I wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka. To poszukiwanie Jezus sam wielokrotnie przyrównywał do poszukiwania zagubionej owcy. Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu Boga i osiąga swój szczyt we wcieleniu Słowa. Jeśli Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka stworzonego na swój obraz i swoje podobieństwo, czyni to dlatego, że go miłuje odwiecznie w Słowie i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. Bóg więc wychodzi na poszukiwanie człowieka, który jest jego szczególną własnością, w sposób odmienny niż jakiekolwiek inne stworzenie. Jest własnością Boga na podstawie wyboru miłości. Bóg szuka człowieka z potrzeby swego ojcowskiego serca. A dlaczego szuka? Dlatego, że człowiek oddalił się od Boga, ukrył się przed Bogiem, tak jak Adam pośród drzew rajskiego ogrodu. Człowiek dał się sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela Boga. Szatan okłamał go, starając się mu wmówić, że on sam jest Bogiem, że może poznać tak jak Bóg dobro i zło i nie licząc się z Bożą wolą, że może po swojemu rządzić światem. Jeżeli Bóg szuka człowieka przez swojego Syna, to dlatego, ażeby go wyprowadzić z tych manowców, na które coraz bardziej schodził. To wyprowadzić, znaczy wytłumaczyć człowiekowi. Stąd ta pedagogika, popatrzmy, to wszystko, co dzieje się w Starym Testamencie, te zapowiedzi, to przemawianie do serca narodu wybranego. Wytłumaczyć człowiekowi, że znajduje się na błędnych drogach. To było pragnienie Boga, ale to znaczy także przezwyciężyć zło, które rozpanoszyło się w dziejach człowieka. Właśnie to przezwyciężenie zła nazywa się też odkupieniem. Dokonuje się ono za cenę ofiary Chrystusa, dzięki której człowiek dostępuje darowania długu zaciągniętego przez grzech i łaski pojednania z Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało ludzkie w łonie dziewicy po to, ażeby złożyć siebie w pełni na ofiarę odkupienia. To zwiastun, że to religia odkupienia świata poprzez ofiarę na Chrystusa. W tej ofierze zawiera się zwycięstwo nad złem, zwycięstwo nad grzechem i zwycięstwo nad samą śmiercią. Chrystus, przyjmując śmierć na krzyżu, równocześnie objawia i daje życie, albowiem zmartwychwstaje. Śmierć nad nim nie ma już mocy. I mówimy tajemnica odkupienia, tajemnica odkupieńczego wcielenia, to trwanie we wnętrzu Boga, uczestniczenie w Jego własnym życiu. Mówi o tym święty Paweł. Bóg wysłał do serc naszych ducha swego Syna, który woła Abba, Ojcze. Człowiek woła tak na podobieństwo Chrystusa, który z głośnym wołaniem i płaczem zwracał się do Boga, zwłaszcza podczas modlitwy w Ogrójcu, zwłaszcza na krzyżu. Człowiek woła do Boga tak, jak wołał Chrystus, dając świadectwo, że uczestniczy w Jego synostwie za sprawą Ducha Świętego. I Duch Święty, którego Ojciec posłał w imię Syna, sprawia, że człowiek uczestniczy w wewnętrznym życiu Boga, że jest na podobieństwo Chrystusa również Synem, a także dziedzicem tych dóbr, które są udziałem Syna. Na tym właśnie polega to trwanie w życiu wewnętrznym, czy uczestniczenie w życiu wewnętrznym Boga, któremu początek daje wcielenie Syna Bożego. A Duch Święty, który przenika głębokie, ten głęboki zamysł Boga, wprowadza nas, ludzi, w tę głębokość za sprawą ofiary Jezusa Chrystusa. W świetle tego, o czym wspomnieliśmy, wcielenia, namaszczenia Duchem Ojca, w tym świetle należy też i czytać ten drugi rozdział symbolu wiary. Całe dzieło Chrystusa jest, bo widzimy, wspólnym posłaniem Syna i Ducha Świętego. W tym miejscu zostanie omówione tylko to, co dotyczy tej obietnicy Ducha Świętego danej przez Jezusa i Jego daru udzielonego przez uwielbionego Pana. Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie uwielbiony przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Pozwoli jednak, wskazuje na Niego, nauczając tłumy, gdy objawia, że Jego ciało będzie pokarmem na życie świata. Wskazuje Go Nikodemowi, wskazuje to, gdy rozmawia z Samarytanką, czy uczestnikom święta namiotów. Swoim uczniom mówi otwarcie o Duchu Świętym w związku z modlitwą i świadectwem, które powinni dawać. Dopiero wtedy, gdy nadeszła godzina, w której Jezus miał być uwielbiony, obiecuje On przyjście Ducha Świętego, ponieważ Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie będzie wypełnieniem obietnicy danej Ojcom. Duch prawdy, inny paraklet, zostanie dany przez Ojca na prośbę Jezusa, zostanie posłany przez Ojca w imię Jezusa. Jezus pośle Go od Ojca, ponieważ On wyszedł od Ojca. Duch Święty przyjdzie, poznamy Go, będzie z nami na zawsze, zamieszka z nami, nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co powiedział nam Jezus i zaświadczy o Nim. Będzie pomagał też i nam dawać świadectwo tej prawdzie. On doprowadzi również nas do całej prawdy, uwielbi Chrystusa, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przychodzi w końcu godzina Jezusa. Jezus oddaje Ducha w ręce Ojca. W tej chwili, w której przez swoją śmierć staje się zwycięzcą śmierci, gdy więc powstaje z martwych dzięki chwale Ojca, zaraz daje Ducha Świętego, tchnąc na swoich uczniów. I od tej godziny posłanie Chrystusa i Ducha staje się posłaniem Kościoła. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To też cała rzeczywistość i ta wielka tajemnica, ten znak obecności Ducha, powiemy Ducha, który towarzyszy od samego początku tej i działalności, bo przecież Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, ale to On daje Mu również moc do odrzucenia pokus szatana. Chrzest w Jordanie to następny moment, w którym widzimy znak obecności Ducha Bożego w Jezusie. Wstępuje On na Jezusa. Duch Święty przygotowuje do pełni posługi. Po chrzcie w Jordanie Duch Święty daje, dalej towarzyszy Jezusowi. Popatrzmy na następne fragmenty Ewangelii. Pokazują one, że Duch Święty jako ten, który kieruje życiem, przygotowuje do pełnienia posługi. Wtedy to ten, który ukazuje moc i trzecia osoba boska również nas przygotowuje. Mówiliśmy o tym sobie poprzez różne wydarzenia życiowe do pełnienia konkretnych posług dla dobra wspólnoty Kościoła. To On pomaga nam przezwyciężyć to, co złe w naszym życiu. Co więcej, biorąc przykład z Jezusa, jak również Jego polecenie dane uczniom, jesteśmy w stanie mocą Ducha Bożego wyrzucać złe duchy również z innych ludzi i świadczyć o tym samym o Królestwie. Duch Pański spoczywa na mnie i Duch Święty, ten, który przywróci do życia również i nasze śmiertelne ciała, ale o tym jeszcze będzie czas, by mówić, bo to przecież bardzo ważne, wyraźne wskazanie, co takiego samego działania Ducha Bożego w życiu Jezusa i naszym daje chociażby święty Paweł, pisząc do Rzymian: a jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. I oby możemy mówić, aby ta nasza współpraca z trzecią osobą Trójcy Świętej zmierzała przez całe życie właśnie do tego, byśmy też i byli dobrym narzędziem w ręku Boga.